Pierwszy list został wysłany, tajny list został wysłany do Lublina w styczniu w 1943 roku. Tajna korespondencja była prowadzona z okupowanym krajem 1,5 roku, czyli do czerwca 1944 roku.
No przecież nie można było bezczynnie siedzieć i żeby nikt nic o nas nie wiedział.
Mówiąc teraz, to by powiedzieli młodzi, że to była prowadzona gra, ale to była gra na śmierć i życie.
Więc niech pani posłucha. W Ravensbrück.
Ostatnio do zbiorów Muzeum Martyrologii pod Zegarem wpłynął bardzo cenny dar. Jest to korespondencja obozowa, tajna korespondencja obozowa z Ravensbrück. Pisana przez operowane tam młode dziewczyny z transportu lubelskiego. Jest to, jak myślę, jedyny zbiór chyba na świecie. 27 listów, które zachowały się w prywatnych zbiorach pani Marii Wilgat, a te listy zostały pisane przez jej mamę, Krystynę Czysz-Wilgat, która była więźniarką Ravensbrück. Dzień dobry, Basia Oratowska.
Dzień dobry, kłaniamy się, proszę bardzo.
Dziękuję.
Naciskam zaraz tylko.
Każdy barak miał taki stryszek. To jedna stała na czatach, pilnowała, a ta na górze pisała. Trudno było pisać, no bo przecież pisała i ona nie widziała tego.
A za stalówkę co służyło?
Za stalówka. Właśnie, no właśnie ja się pytałam właśnie pani doktor Wandy Pułtawskiej. No mówi tak, wiesz Basiu, no miałyśmy pojemniczek, no nasiusiałyśmy, miałyśmy patyczek lipowy, wystrugany cieniutko, no i się maczało i pisało.
Naszą zasługą harcerzy kubieckich było to, że zrobili dokumentację tego, co się działo w czasie wojny. W innych obozach działy się tak samo okrutne rzeczy, ale nikt nie zdołał zrobić dokumentacji, tylko te smarkace harcerskie z Lublina.
Z Lublina, z więzienia na zamku, do Ravensbrück trafiła grupa młodych dziewcząt, harcerek, które działały w ruchu oporu. I one miały nie wrócić już.
Na terenie Lubelszczyzny już w 1939 roku zaczęły się podwójne działania konspiracyjne. Tajne nauczanie i Związek Walki Zbrojnej. Do jednego i do drugiego przystąpiły harcerki. Ja wówczas byłam drużynową drużyny Szkoły Urszulańskiej, czwarta drużyna żeńska imienia Orląt Lwowskich. I w listopadzie 1939 roku na ręce chówcowej pani Marii Walciszewskiej moje harcerki i ja złożyłyśmy przysięgę wierności, posłuszeństwa dla władz konspiracyjnych i gotowości oddania życia za ojczyznę. Po jakimś czasie, kiedy ilość zorganizowanych zaczęła rosnąć, zjawiło się niebezpieczeństwo, że się wkradnie jakiś zdrajca. I tak też się stało. I 17 lutego 1941 roku zostałam aresztowana w moim własnym domu podczas momentu, kiedy miałam lekcję matematyki z moją przyjaciółką Nanet. Przyszli gestapowcy, jeden z nich napisał, która z pani jest Wanda. Wanda to byłam ja. Zabrali mnie do gestapo. Także od lutego do września siedziałam na zamku. 22 września w tymże roku 1941 zorganizowano transport ponad 100 więźniarek nagle do ciężarówek i jedziemy w nieznane. 22 nie wiedziałam, dokąd jedziemy, ale zachowała się kartka, którą udało mi się w pociągu napisać na kawałku urwanej gazety. Napisałam moje nazwisko i adres rodziców. Wiozą nas w nieznanym kierunku, ostatnia stacja Kutno. Kto znajdzie, niech pośle rodzicom. I wyrzuciłam tę kartkę przez dziurę w klozecie. Ktoś znalazł i posłał. Moje rodzice otrzymali tę kartkę. Pojechałyśmy. Następnego dnia wylądowałyśmy w Fürstenbergu. W Ravensbrück nie było innych, tylko polityczne więźniarki, nasze nauczycielki, dyrektorki szkół, no i my same harcerki. Rozpoczęło się najpierw kwarantanną. Nie macie pojęcia, jak bardzo trudno nic nie robić. 6 tygodni zamknęli nas na kwarantannie, bo się bali tyfusu. Tyfus był na zamku w Lublinie. Po kwarantannie zaprowadzono nas na bloki. Mnie na szczęście nie rozdzielono z moją najbliższą przyjaciółką Krysią Krzyżówną. Myślę, że to nasze anioły stróżu zadziałały, że Himmler wydał rozkaz urządzenia bloków narodowościowych. I to nas uratowało od wszystkiego, od śmierci, od głupoty, od zamęczenia, od samobójstwa, ponieważ bloki narodowościowe to była gromada przyjaciółek.
Zdarzyła się rzecz straszna, ponieważ te młode dziewczyny z transportu lubelskiego wzięto do eksperymentów medycznych. Robili to lekarze niemieccy z tytułami profesorskimi. Naczelnym lekarzem był profesor Gebhardt, osobisty lekarz Himmlera.
6 sierpnia 1942 roku wywołali na apelu 6 dziewczyn, w tym mnie. 5 harcerek, 1 pani, nie harcerka, młoda dziewczyna, dziewuszka 14-letnia Ruzia Gutek, która nie była wcale w konspiracji, ale ją na zakładnika wzięli. Zabrali nas z rewiru, a ponieważ przedtem partiami rozstrzeliwali ludzi i między innymi 18 kwietnia rozstrzelali 13 naszych harcerek, między innymi Grażynę Chrostowską, to myśmy byli przyzwyczajone, że takie wywołanie to jest do tej wąskiej alejki, która się nazywała Totengang, czyli przesmyk śmierci, potem gazowali, na razie rozstrzeliwali. Myśmy byli przekonani, że tak jak poprzednia grupa w kwietniu, to my teraz w sierpniu idziemy na tak zwaną rozwałkę. Mnie pytała moja przyjaciółka, Dusia, gdzie idziemy? Ja mówię, na rozwałkę. Rozpłakała się. Ale nas nie zaprowadzili do Totengangu, tylko do rewiru, do szpitala. Co mnie osobiście bardziej przeraziło, bo to była wielka niewiadoma. Ja znałam Niemiec ze szkoły. Zapytałam się tam Niemki, więźniarki, która tam była sprzątaczką, czy ona coś wie. Ona mówi, nie wiem, ale jesteście na operacji. Ja mówię, no jaką operację? My jesteśmy młode, zdrowe dziewczyny. Ja nie wiem jaką. Tym niemniej dali nam, co było komfortem po tym roku, ciepłą kąpiel, nocną koszulę i każdy jedno białe, czyste łóżko. 6 łóżek w sali. A myśmy były przerażone, bo nie wiedziałyśmy, co to będzie. Potem przyszła pielęgniarka, ogoliła nam nogi, co jeszcze bardziej wpadłyśmy w panikę. Co to będzie, co to będzie. A potem pani doktor, która nam dała zastrzyk, wyparła się tego na procesie. Zrobiła nam zastrzyk, po którym nie mogłam się ruszyć. Miałam sparaliżowane nogi, leżałam w łóżku. Leżałyśmy tak parę godzin do popołudnia. Pod wieczór ni z tego, ni z tego wypuścili nas do bloku. I wszystkie koleżanki, co było, nie wiedziałyśmy, co było. Była taka atmosfera napięcia, której nigdy nie było, jak szły tylko dziewczyny na śmierć, a nic więcej. Co będzie? Co będzie, to jest najgorsze, co mogło być, nie wiadomo. I tak trwało do 12. 12 przyszli jeszcze raz te same nazwiska, jeszcze raz do szpitala i tym razem na salę operacyjną. Ja byłam wzięta druga. Przede mną wyjeżdża Wanda Kulczyk, którą zabrali na wózku, a potem mnie położyli na wózek, stanął nade mną pan doktor Fischer, który powiedział zresztą komplement, was will ein hübsches Mädel, jaka to ładna dziewczyna. A ja mu powiedziałam na to, ich bin nicht Kaninchen, ich bin Mensch, ja nie jestem królikiem, ja jestem człowiekiem. Obudziłam się, nie wiem po ilu godzinach, sparaliżowane członki, nie mogłam się ruszyć, noga w gipsie. Wszystkie 6 operowane. Kolejno w sumie zoperowali 71 kobiet. Myśmy patrzyły na to. Cholera nas brała, nie można było coś zrobić. I pewnego dnia zaczęłyśmy myśleć, co zrobić, żeby oni przestali to robić. Jakim sposobem porozumieć się z krajem.
Te młode kobiety i dziewczyny zdawały sobie sprawę, że jako żywe dowody ulegną likwidacji. Dlatego też chciały te informacje przekazać, ale jak przekazać? W oficjalnej korespondencji absolutnie było to niemożliwe. I wpadły na genialny pomysł, żeby wykorzystując wewnętrzną stronę koperty, sympatycznym atramentem, czyli moczem, gdzie informowano, co się dzieje w obozie i jakie operacje są przeprowadzane.
Zrobiliśmy w Rosji w nocy narady harcerki z Lublina, Krysia Czyżówna, Nina Iwańska, ja, Wojtka Zejskie. Jak zrobić, jak zrobić. Pomysł był mój, ale zawdzięczam go panu Kornelowi Makuszyńskiemu. Ponieważ w jednej z książeczek to jest historia chłopców, którzy chcąc przekazać wiadomość, zrobili taki sekretny kod, że napisali list, z których wzdłuż kartki pierwsze litery dawały rozwiązanie. Ja sobie to przypomniałam.
Jak odczytano te wiadomości? W oficjalnym liście Krysia Czyż napisała do brata, że pamiętasz, jak czytaliśmy Kornela Makuszyńskiego, a to był sygnał dla rodziny, że informacje są zaszyfrowane i czytając pierwsze litery, bo to wskazówką był Kornel Makuszyński, szatan z siódmej klasy, czytając wyszło list moczem. Jak odczytywano? Prasowano żelazkiem. I tutaj proszę zobaczyć, to jest brunatne pismo.
24 marca 1943 roku. Podajemy dalsze szczegóły o operacjach. Do dnia 16 stycznia 1943 roku zostało zaoperowanych 70 osób ogółem, z tego 56 z lubelskiego transportu wrześniowego, w tym 36 operacji zakaźnych, 3 bez cięcia, 20 kostnych. Poza tym 14, 8 z transportu warszawskiego i późniejszego lubelskiego, w tym zakaźnych, 1 bez cięcia. Od 15 stycznia 1943 roku nie wzięto nikogo na operację. Jest wykonywany tylko dalszy ciąg operacji kostnych. Przy operacjach kostnych każde cięcie jest kolejno drugi raz otwierane. Kostne są operowane na obu nogach lub na jednej. Operacje zakaźne są jednorazowe. Wyjątkowo kilka osób podkreślonych w spisie miało drugą operację.
Mamy 52 nazwiska, mamy 71 nazwisk, proszę bardzo, bo jest lista numerowana. Na znak, że odczytaliście, napiszcie, że otrzymaliście
trzeci list
od dziewczynek. Drugi numer jest w liście, Janki. Starały się na przykład jedną część informacji w jednym liście do kogoś adresowali, a następne informacje były w drugim liście.
Czekaj, a w paczce?
Na znak, że odczytaliście ten list, prześlijcie mi w paczce niebieskie nici. Możecie w podwójnym dnie puszek przysłać gryps. Napiszcie, choć raz, opiszcie sytuację polityczną. Czekam na to. Dalszy ciąg u Duśki i Janki Iwańskiej.
Listy adresowane do Lublina na różne nazwiska. To jest akurat list wysłany, tak zwany lewy, ponieważ nadawca jest fikcyjny. Te listy poprzez kolumny pracujące na zewnątrz były wrzucane do skrzynek pocztowych. Czyli mamy listy lewe, ale oprócz tych listów lewych mamy listy pisane, które były ocenzurowane.
I wymyśliłyśmy, już nie wiem, czy to Nina, czy Krysia, i pomyślała, że można by spróbować napisać na tym, co mamy. Dawali nam raz na miesiąc list i kopertę do adresowania do domu. Tylko taki papier mieliśmy. Na liście nie chciałyśmy pisać, a w ogóle jak pisać? Tu przyszła na pomoc Władka Dąbrowska, nasza nauczycielka, moja przyjaciółka, mój kontakt konspiracyjny z Polski, z Lublina, która powiedziała, że ja wam dam atrament sympatyczny i nauczyła nas, że mocz to jest atrament sympatyczny. I teraz powstała taka klika. Trzeba było do słoika nasiusiać, trzeba było znaleźć, kogo to pisał. Wybrałyśmy Krysię, bo ona najładniej pisała i trzeba było napisać na czym. Nina znalazła patyk. Patyczek taki stosunkowo cienki. Krysia dostała ten patyczek jako pióro. Nie wiem, która tam siusiała, nie ja, ale był ten atrament, gdzie napisać. Spróbowałyśmy nad twarą własnego oddechu otworzyć kopertę, którą Niemcy nam dali. Bo to był jedyny czysty papier, wewnętrzna strona koperty. I na tych kopertach napisałyśmy dwa listy. Ja do mojej rodziny, Krysia do swojej rodziny, ale był problem, jak zrobić, żeby oni to odczytali. Więc listy były ułożone, że pierwsza litera listu dawała proste. List moczem. Ale posłałyśmy pierwszy list, nikt nie zareagował. Napisałyśmy tej treści na kopercie, że jeżeli przeczytają, niech do nas przyślą jakąkolwiek paczkę zawiązaną kokardką. Albo czerwoną, albo niebieską, wszystko jednokolorową kokardką. No ale przychodzą paczki, wtedy było wolno żadnego znaku. Jeden list, drugi list. Dopiero przy trzecim liście i nie Krysi rodzina, tylko moja siostra Maryśna wpadła na pomysł, że trzeba to przeczytać wreszcie Makuszyńskiego, bo ja trzeci raz do domu napisałem, przeczytajcie książkę Makuszyńskiego. Więc wreszcie przeczytali. Przeczytali i nagle przyszła paczka, w której wszystko było związane z tą rzeczkami. I myśmy oszalały z radości, skakałyśmy i nasze panie mówiły, że jesteśmy zwariowane, a potem głupi dziennikarz pisał, że byliśmy w traumie, w żadnej traumie. Byliśmy zafascynowani, miałyśmy cel roboty. Od tamtej pory szły listy bez końca.
Maj 1943 roku. Z operacjami na razie cicho. Operowane wszystkie wróciły na blok ze szpitala. Na razie nie pracujemy. Nie wiadomo, co wpłynęło na zakończenie operacji, które uważali za konieczne i ważne dla siebie. Czy protest operowanych, czy rozgłos, jakiego nabrały. Rozgłos jest rzeczą, której się boją i starają się jej uniknąć nawet na terenie obozu. Obawiamy się, żeby nie chcieli usunąć operowanych jako żywych przykładów ich zbrodni. Trzeba wziąć pod uwagę, że w ciągu tych 20 miesięcy z transportów politycznych Polek zostaje rozstrzelana mniej więcej co czwarta. Rzeczą, która może nam pomóc, jest nadawanie przez londyńskie radio wszystkiego, co się tu dzieje. Jedyną rzeczą, która mogłaby ich powstrzymać, jest wyjawienie tajemnicy. Trzymać będziemy się na pewno do końca, byleby oni chcieli nas jeszcze trzymać. Znak ołówek w paczce.
Te informacje o eksperymentach, o sytuacji w obozie dotarły do Lublina i drogą konspiracyjną poprzez kontakty Marii Czyżowej zostały przekazane do Londynu i radio BBC podało, że na więźniarkach z transportu lubelskiego dokonywane są eksperymenty medyczne w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Oczywiście Niemcy mieli nasłuch na to. Tam wpadli niemalże w szał, jak te informacje wyszły. Tu są całe teksty informujące o transportach, o sytuacji.
To jest do odczytania do tej pory.
Tak, to jest wszystko do odczytania, więc naprawdę to jest materiał dla historyka i dla muzealnika, to jest wspaniały. Te listy pokazują, jak te dziewczyny były bohaterskie, jakie były solidarne.
22 lutego 1944 roku. Od jakiegoś czasu przychodzą do Polek paczki z Czerwonego Krzyża z Genewy. Na razie dostają te, których nazwiska podają o flagi. Gdyby się dało podać tam nazwiska operowanych, to byłaby dla nas bardzo znacząca pomoc. Nie chodzi tu zupełnie o jedzenie, ale o moralne znaczenie tego. Te paczki są starannie kwitowane i gdyby przychodziły do wszystkich operowanych, wywarłoby na pewno to wrażenie na naszych opiekunach. No i wyglądałoby, że tam mają naszą listę, co mogłoby wpłynąć nawet na nasz los.
Zaistniała sytuacja, że Aka Kołodziejczak, dziewczyna aresztowana, harcerka z Bydgoszczy, była dziewczyną urodzoną w Ameryce i miała na to konto w Asesji Amerykańskiej i ją zwolniono. I Aka Kołodziejczak przez dwie noce z rzędu wpruwała na pamięć to, co myśmy spisały, pełną listę aresztowanych harcerek, rozstrzelanych harcerek i oferowanych harcerek. Pojechała z tym do Ameryki, do Kongresu Amerykańskiego. Kongres Amerykański nie uwierzył. Dopiero zareagowali po wojnie, dużo później, kiedy właściwie Aka już nie żyła, natomiast jej siostra, pani Irena Lisiecka z Warszawy, jeszcze raz przedstawiała te materiały. Dość, że oferowane dostały raz jeden jedyny, ale wszystkie oferowane po nazwisku. Małą paczkę z misji kanonicznej od papieża z Fryburga. Wszystkie jednakową paczkę. Do dzisiaj nie jem sardynek i nie jem prasowanych moreli, bo nam dali tam kostki cukru, sardynki i morele. Władze obozu wpadły w panikę. Skąd? Misja kanoniczna papieska we Fryburgu ma adresy oferowanych w Ravensbrück. Zaczęły się dzikie rewizje, wyciągania do aresztu, do bunkru, sankcje karne na rzekomo mamy stację nadawczą. Żadnej stacji nadawczej nie było, tylko szły spokojnie listy wpisane na kofertach urzędowych. Poczta niemiecka Gestapo dostarczała moim rodzicom. Tylko tam jest taka notatka, że powstała ten rozdźwięk między starszymi a młodymi, bo oczywiście starsze więziarki o tym nic nie wiedziały, bo kochanie, ja dość miałam rozumu, że wiedzieć, że baby gadają za dużo i wobec tego żadnym kobietom nigdy nic nie mówię, co jest naprawdę ważne, bo nigdy żadna kobieta nie umie utrzymać sekretu.
I co?
Te wizyty u pani doktor, spotkania takie prywatne, bo później przecież wiadomo, myśmy rozmawiały bardzo prywatnie, są no szalenie interesujące. Była więźniarką, była w Ravensbrück, znała na przykład Grażynę Chrostowską, mówiła o poezji, czym była poezja dla nich w obozie, ale to zawsze było w taki sposób przekazane, że człowiek mówi, no rzeczywiście, to jest takie proste, że myśmy powinni o tym wiedzieć, a dlaczego my o tym nie wiemy?
Dokąd teraz idziemy? W Krakowie mieszka jeszcze jedna Ravensbrückczanka.
Tak, mieszka jeszcze pani Kama Janowicz-Sycz. Ona wcześniej transportem kwietniowym w 1941 roku trafiła do Ravensbrück. Ona jechała inną drogą, bo jechała przez Berlin. Pani Kama Janowicz-Sycz nie była operowaną, ale była ściśle powiązana z tą grupą. Dlaczego? Bo to też harcerka, a też należy powiedzieć, że w Ravensbrück powstała tajna organizacja harcerska pod nazwą Mury i Kama należała do tej organizacji. Więc mamy drugiego świadka, świadka, który wiedział o tej korespondencji, także no, była bardzo czynnie zaangażowana w pomoc królikom operowanym. Co jeszcze? W ostatniej rozmowie, gdy byłam w Krakowie z panią doktor, gdy powiedziałam, że idę do Kamy, to mówi, tak Basiu, gdyby nie Kama, to my byśmy umarły z głodu. Czyli jej zasługi w ratowanie operowanych, w zdobywanie żywności, bo ona pracowała w kantynie, więc miała takie możliwości, ale wiadomo, że to groziło no, sankcjami, łącznie ze śmiercią. Ona mi raczej o tym nie mówiła.
Ja też obrazuję, rozpędzę.
Pomóc?
Nie. Co pijemy?
Ziółka. Pijemy lipę z melisą. I to sama pani Kama zaparzyła.
Ja nie miałam operacji. Tak. Ja byłam razem z nimi wśród nich i starałam się, no, jak mogłam, nieść pomoc. Człowiek robił wszystko, żeby pomóc tym koleżankom. I tutaj nie mogę, po prostu mnie zatyka, jak ja mam coś mówić o sobie, że coś komuś, czy pomogłam, czy zrobiłam. Bo ja nie jestem politykiem. Ja jestem z ludźmi, dla ludzi i o ludziach. I taka pozostanę.
Zresztą harcerka.
Jestem harcerka. I ja przyrzekam Bóg, honor i ojczyznę. Bo to nie tylko Krzyżówna, Krysia. Owszem, bo one się bardzo przyjaźniły z Duśką Półtaską. Były jeszcze dwie siostry i były obydwie królikami. I Nina Iwańska, młodsza, ona była bardzo zaangażowana właśnie w tą tajną korespondencję. A myśmy pracowały na zewnątrz i my miałyśmy kontakt, oczywiście pod okiem strażników. No to pod okiem strażników, to co oni tam wiedzieli? Oni jakby wiedzieli, to by od razu trachnęli, no ale...
Wy byłyście mądrzejsze, sprytniejsze.
Nina Iwańska bardzo dużo pisała właśnie tych listów na naszym łóżku, bo myśmy mieszkały na pierwszym bloku z Hanką Burdówną i na parterze. I ponieważ Blokowa i Sztubowa były wspaniałymi Polkami, one wiedziały, udawały, że nie widzą, a Nina przychodziła.
Bo jej nie wolno było przychodzić do was.
Oczywiście, że nie wolno było. I przychodziła na te prycze i tam pisała listy z pokoju ducha, bo blok był o tyle pusty, że wszystko poszło do pracy. Wiedziałam, że piszą. Albo piszą na tak zwanym czwartaku, czyli na stryżku w bloku. No i też trzeba było pilnować i wiedzieć, co, kto ma dyżur, a kto przyjdzie sprawdzać blok. Musiało być wszystko zbadane.
A wy byłyście już doświadczonymi konspiratorkami.
No przecież ja byłam, mam za sobą 3 więzienia, bo ja jestem ze wschodu. To tam przeszłam też swoje. No najpierw to nas aresztowali z moją kuzynką, to Sowieci, bo oni przyszli nas oswabadzić. My przyszli was oswabadzić od panów.
Jeszcze 39?
W 39 roku, 17 września. Tam na miejscu zamknęli nas w jakiejś budzie. No i jakoś myśmy stamtąd, z tą moją stryjeczną siostrą, jakoś stamtąd uciekłyśmy.
Zaczęła pani działać?
Oczywiście, że Warszawa, Terespol, Lublin, Zamość.
O. Pani była łączniczką.
Tak, byłam łączniczką. To wtedy siedziałam w Białej Podlasce na gestapo. Tam przysłuchiwana przez 3 tygodnie.
Z Białej Podlaskiej do Lublina, na zamek.
Tak, stamtąd z Lublina do Berlina. Aha, w Lublinie miałam sąd doraźny. W tej kaplicy. No tam jeden wyrok zapadał.
Śmierci?
Tak. I wszyscy wiedzieli, że Kama jest po sprawie w kaplicy. I to się tak mówiło. I to nieraz się, wiesz, jeszcze tam koleżanki, to jak jeszcze żyła Staszka Młotkowska i inne koleżanki, to... A no Kama, ona miała sprawę w kaplicy. I po tym, jak nas wywieźli, to ślad po nas zaginął w więzieniu. I dziewczyny myślały, że nas wzięli gdzieś na rozstrzelanie w lesie czy coś takiego. I modliły się za nas. Potem, jak one przyjechały do Ravensbrück, myśmy się wszystkie spotkały. Boże, rzuciłyśmy się sobie wszystkie na, że my żyjemy, tak.
Czerwca 1943 roku. Koperta numer 5. Na życzenie podajemy warunki życia codziennego. Wstajemy o godzinie 5. O 6 apel liczebny. Po nim apel roboczy. odprawianie kolumn do pracy, przerwa obiadowa o 12, 12.30, apel roboczy, koniec pracy godzina 18 i apel liczebny, kolacja, sen od 21 do 5. Operowane miały zwolnienie z apelów, nie pracowały. Dnia 25 maja lekarka Obernhauser uznała nas za zdolne do pracy. Niewiele dostało zwolnienie. Dzięki blokowej będziemy robić pończochy na drutach w bloku. Jest to najlżejsza praca, tylko dzienna. Czy macie wszystkie kolejne numery kopert? Których brak? Powtórzymy. Otrzymałam oba listy. Te, które wyjeżdżają do majątków do pracy, otrzymują kontakt z mężczyznami z sąsiednich obozów. Jeńcy Francuzi z majątków oddają duże usługi. Najlepszy dowód ten list numer 5.
U nas to było takie komando 10 osób. Przebadane musiałyśmy być bardzo dokładnie, zdrowotnie. I krew, i w ogóle wszystko, no bo to podawałyśmy dla tych najwyższych oficerów w tym lesie, w Ravensbrück. I tam przyjeżdżał na przykład taki Józek, Ślązak. To on dużo listów wysyłał. Lewe listy.
Tak,
i to bardzo
nie przechodziło przez cenzurę obozową.
Nie, skąd? I zawsze mówiłyśmy, jak złapiesz albo, słuchaj, jak na mnie zastrzelą, to wiesz, to niech zastrzelą, ale ciebie i twoją rodzinę zastrzelą, więc ty uważaj. Także on wiedział o tym, on sobie zdawał sprawę, bo on był uprzedzony.
Mówiąc teraz, to by powiedzieli młodzi, że to była prowadzona gra, ale to była gra na śmierć i życie.
Ich zabrano do bunkra. Tam koleżanki czekały tylko, bo szła ekipa do bunkra, niemiecka, i zawołały, kama, chodź, będą chyba ich wywozić czy wyprowadzać.
I w tej grupie była tych 14 dziewcząt, były dwie siostry chrastowskie.
Tak.
Ola i Grażynka.
Tak, 14 ich było, czy 2?
14.
Okna były zamalowane na biało. Nie można było otwierać, bo tam, zaraz by tam strzelał któryś, ale tak odchyliły to okno i rzeczywiście wyprowadzili te dziewczyny. I tą Grażynę to pamiętam. No, Boże kochany, to ją, jak chcę przypomnieć, to ja ją widzę. I młodsza Pola, jej siostra.
Znaczy Pola starsza była.
Ale ze wzrostem. Tak, ze wzrostem. A ta była bardzo taka wysoka, rosła dziewczyna. I jak wychodziły, ja byłam w oknie, ona się odwróciła i ona mi wysłała pozdrowienie, a ja taki dmuchnęłam jej pozdrowienie. Po prostu tak na dłoni.
Bo... Ale ona patrzyła się? Czyli
tak,
patrzyła
ona się patrzyła i podziękowała całusami. No i przeszły, wyprowadzili ich, dwóch chyba ich było, za bramę. Wyprowadzili ich za bramę, no i jakoś tak, jest apel, słyszałyśmy tylko strzały. Myśmy stały na apelu, a one wtedy poległy od strzałów. I myśmy się tak tylko modliły, że strzały padły. Zrobiła się taka cisza, jak w tej chwili u mnie teraz.
Profesor Gebhardt, który jest inicjatorem tych operacji doświadczalnych w Ravensbrück, te operacje, które myśmy opisały i posłały do Kongresu Amerykańskiego, stały się podstawą procesu Norymberdze, bo to jest jedyna grupa naprawdę opracowana z dokumentacją. Dlatego, że to były dowody. W związku z tym, jak myśmy wrócili do kraju, to pierwsza rzecz, zabrali nas na przebadanie wszystkie oferowane w Klinice Gdańskiej. I Komisja Główna Badania Zbrodni Niemieckiej miała dokumentację z Ravensbrücku. Dzięki temu Gebhardt został skazany na śmierć. I wyrok wykonano.
Mm.
najistotniejszym to jest to, że w tych strasznych warunkach, kiedy dziewczyny wiedziały, że mogą następnego dnia nie przeżyć, zachowały godność, zachowały, bo z tej korespondencji wynika, że nie przyjmowały na przykład nagrody za dobrze wykonywaną pracę. I to te Zondertransportu Lubelskiego. One były izolowane, ponieważ miały zły wpływ, jak to władze obozowe mówiły, na inne więźniarki. One wiecznie się buntowały.
To było prawdziwe osiągnięcie akcji konspiracyjnej i dało nam to, że byłyśmy przekonane, że nie jesteśmy żadne więźniarki, które są nieszczęśliwe i maltretowane, tylko dziewczyny, które wygrywają, robią co chcą, a ci głupi gestapowcy nic nie rozumieją. To nas trzymało, zapytali mnie, czy pani była wierząca. Byłam i wierząca, wszystkim byłam działająca, byliśmy wszystkie, cała ta grupa. Napisaliśmy testament, zażądałyśmy, że ponieważ wojna się kończy, przegrywają Niemcy, to żądamy, żeby w miejscu neutralnym powstała międzynarodowa szkoła dla młodzieży wszystkich narodów Europy, żeby się uczyły przyjaźni, prawdziwej, serdecznej, ludzkiej przyjaźni, niezależnie od koloru, niezależnie od religii, niezależnie od narodowości. Ten testamentśmy zapakowały do słoika i wplakowałyśmy w ziemi. Potem nie został oryginał odnaleziony, ale potem odtworzyliśmy tutaj przy tym stole ja, Wojtka i Krysia i Kawka. Parę operowanych. W każdym razie przeżyłyśmy.